kolejnej odsłonie cyklu Kryminalne opowieści świat, pozostajemy w Rosji. Nie będziemy już jednak mówić tak jak ostatnio o tak zwanej Sącewskiej braci, a o wywodzącej się z Petersburga mafii tambowskiej. W tle tej historii pojawiają się związki prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina z gangsterami. Petersburg, czyli dawny Leningrad, a jeszcze wcześniej Piotrogród i stolica Imperium Rosyjskiego w latach 1712-1918. To miasto liczące blisko 5,5 miliona mieszkańców. Położone w delcie rzeki Newy nad Zatoką Fińską. To tam studiował, a potem rozpoczął karierę w służbach i dalej w polityce obecny prezydent Rosji Władimir Putin. To również tam niemal od zawsze istniał mocno rozbudowany półświatek. W 1988 roku w ówczesnym Leningradzie powstała jedna z później najsilniejszych w Rosji struktur przestępczych o charakterze mafijnym, tak zwana mafia tambowska. Określenie to wzięło się stąd, że przywódcy grupy, Władimir Kumarin i Walerii Ledowski, pochodzili z Tambowa, miejscowości oddalonej przeszło 1000 km od Petersburga, położonej w okolicach Lipiecka i Woronerza. Do Leningradu Kumarin trafił po odbyciu zasadniczej służby wojskowej. Już na początku lat 80. został pierwszy raz skazany za nielegalne posiadanie broni i fałszywych dokumentów. Nieco później poznał wspomnianego Walerija Ledowskiego. Początkowo członkowie mafii tambowskiej rekrutowali się spośród zawodników sportów walki, głównie pochodzących właśnie z Tambowa. Byli jeszcze zbyt słabi jako samodzielna struktura, dlatego połączyli siły z dużym gangiem Velikolukskaja z miejscowości Wielkie Łuki w obwodzie pskowskim. Zajmowali się głównie handlem środkami odurzającymi. Największą konkurencją mafii tambowskiej była inna grupa z Leningradu, Małyszewskaja. Jej nazwa pochodziła od nazwiska przywódcy Aleksandra Małyszewa. Walczyli o kontrolę nad portem morskim w mieście, wykorzystywanym do przemytu środków odurzających z Kolumbii do Europy. Na potrzeby starcia wpływy w barokowym kościele na Wyspie Wasiliewskiej grupa tambowska zorganizowała nawet specjalną salę przesłuchań. W 1989 roku doszło między nimi do krwawej strzelaniny, po której wielu gangsterów trafiło za kratki, także z innych powodów, między innymi za wymuszenia haraczy. Wtedy to o gangu tambowskim stało się głośno, za sprawą dziennikarza Aleksandra Newzorowa, który powiedział o niej w prowadzonym przez siebie programie telewizyjnym 600 sekund. W 1990 roku został postrzelony w Leningradzie. Potem jego program powoli tracił na popularności, aż w końcu usunięto go z anteny. Dalej Newzorow był korespondentem wojennym. Kilkakrotnie wybierano go na deputowanego do rosyjskiej Dumy Państwowej. W marcu 2022 roku oskarżono go o podawanie fałszywych informacji na temat ostrzelania szpitala w ukraińskim Mariupolu przez wojska rosyjskie. Grozi mu za to do 15 lat pozbawienia wolności. Miał nawet powiedzieć wtedy, że reżim Władimira Putina nikogo nie oszczędzi, a wszelkie próby zrozumienia zbrodniczej wojny skończą się w więzieniu. Odsiadka po strzelaninie nie ominęła Władimira Kumarina, który jednak w 1993 roku odzyskał wolność. Inni także usłyszeli stosunkowo niskie wyroki. Prawdopodobnie dlatego, że w trakcie śledztwa ktoś zastraszył prokuratora prowadzącego sprawę, ciężko go raniąc. Inną sprawą było to, że już od końca lat 80. Kumarin miał powiązania z rosyjskim KGB. Co ciekawe, w 1993 roku na krótko zawarł sojusz z przywoływanym już Małyszewem, by pokonać gang kazański z Tatarstanu. Małyszew kontrolował już wtedy handel środkami odurzającymi, po tym jak pozbył się z interesu przestępców z Azerbejdżanu. Wtedy mafia tambowska szybko przejęła wpływy m.in. w Leningradzie, Pskowie czy Nowogrodzie, powodując w 1994 roku zbrojny konflikt poszczególnych odłamów Tambowa, w tym tego kierowanego przez Kumarina z dawnym sprzymierzeńcem, czyli gangiem Velikolukskaja. W efekcie Kumarin został postrzelony i zapadł na miesiąc w śpiączkę. Był ranny w brzuch, klatkę piersiową i płuca. Amputowano mu część prawej ręki. Przeżył atak i doszedł do siebie w klinikach w Niemczech oraz Szwajcarii, by do 1995 roku odzyskać pełną kontrolę nad grupą tambowską. Ponoć do dziś ma w sercu małe fragmenty pocisku. W połowie lat 90. Władimir Kumarin próbował zalegalizować zyski z przestępczej działalności, korzystając z układów z władzami Petersburga. Był to czas, gdy funkcję mera miasta sprawował Anatolij Sobczak, a rolę jego asystenta pełnił Władimir Putin. Coś musiało w tym być, bo Kumarin dość płynnie wszedł w branżę paliwową. Zainwestował w rafinerię ropy naftowej Kirishinneftorgsintes oraz został członkiem zarządu petersburskiej spółki paliwowej PTK, która uzyskała kontrakt na wyłączną dostawę paliw dla tamtejszej komunikacji miejskiej. Tak naprawdę od wtedy na gruncie powiązań przestępców z biznesem i polityką można było bezsprzecznie mówić o grupie tambowskiej jako o mafii. Warto zwrócić przy okazji uwagę na wydarzenia z końca 1996 roku, które dotyczyły Putina i okolic Petersburga. Władimir Putin i jego przyjaciele stworzyli słynną spółdzielnię Ozero w jednej z wiosek dawnego obwodu leningradzkiego nad brzegiem jezioro Komsomolskoje, pośrodku przesmyku karelskiego. Wybudowali tam dacze nad wodą, chcąc zarobić duże pieniądze. W praktyce przez wzajemne układy dość szybko mieli podporządkować sobie FSB, główną służbę wywiadowczą kraju, a w rezultacie całą Rosję. Wszyscy członkowie spółdzielni w przyszłości zajęli ważne stanowiska rządowe i stali się miliarderami. Pod koniec lat 90. zginęło kilku wysoko postawionych członków mafii tambowskiej. Między innymi Wiktor Nowosylow, zastrzelony w swoim samochodzie, jak i konkurencyjnych gangów. Kumarin w tym okresie zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa petersburskiej spółki paliwowej PTK. Zdaniem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych latem 2001 roku gang tambowski kontrolował nawet 100 przedsiębiorstw w samym Petersburgu, w tym wciąż PTK i cztery ważne porty morskie w Petersburgu, Kaliningradzie, Archangielsku i Murmańsku. Z czasem media zaczęły ujawniać coraz więcej informacji na temat powiązań Kumarina, rosyjskiej mafii, polityków i zagranicznych struktur przestępczych. I tak dla przykładu w czerwcu 2003 roku niemiecki Der Spiegel poinformował, że niemieccy śledczy uważali, jakoby firma Sankt Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG miała związki z Kumarinem i uczestniczyła w praniu pieniędzy kolumbijskiego kartelu narkotykowego Skali. Co ciekawe, rosyjskim współwłaścicielem spółki były władze Petersburga, a w latach 1992-2000 także lokalny urzędnik Władimir Putin. W 2004 roku Kumarina przesłuchano w tej sprawie, ale nie usłyszał żadnych zarzutów. Potem głośno było o sytuacji z sierpnia 2007 roku, kiedy to Władimira Kumarina miało aresztować 300 funkcjonariuszy służb specjalnych pod zarzutem bandytyzmu, kierowania gangiem, siłowego przejęcia 13 dużych przedsiębiorstw w Petersburgu, a także usiłowania zabójstwa biznesmena Siergieja Wasiliewa, konkurenta na rynku naftowym. Rzeczywiście w 2006 roku dwóch mężczyzn uzbrojonych w broń maszynową ostrzelało jego samochód, w wyniku czego Wasiliew został ranny, zginął zaś jego ochroniarz. Nieoficjalnym powodem przedstawienia zarzutów Kumarinowi miała być jednak odmowa wycofania się z pewnego biznesu na rzecz polityka blisko związanego z Putinem. Po tych wydarzeniach Władimir Kumarin próbował poprawić swój wizerunek medialny. Przekazywał duże darowizny na cele charytatywne, wspierał rosyjski kościół prawosławny, którego zresztą był zaangażowanym wyznawcą. Kumarin pomógł też uwolnić dwójkę uprowadzonych dzieci biznesmena Siergieja Borodulina. Miał kontakty z celebrytami i politykami. Udzielił wywiadu Andriejowi Konstantinowowi na potrzeby książki Bandit Petersburg. Od 2004 roku pełnił rolę asystenta radnego Petersburga Aleksandra Newzorowa. Tego samego znanego dziennikarza, który niegdyś nagłośnił istnienie mafii tambowskiej w programie telewizyjnym 600 sekund. Teraz jednak twierdził, że Kumarin to osoba doskonale czysta. W latach 2007-2009 wobec Władimira Kumarina toczyło się śledztwo, w którym zarzucano mu rozbój, oszustwo, pranie brudnych pieniędzy i usiłowanie zabójstwa. Skazano go na 14 lat pozbawienia wolności i kary grzywny. Orzeczenie zaskarżono do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W 2011 roku skrócono wymiar kary o 2,5 roku, ale niewiele później wszczęto wobec Kumarina kolejne śledztwo. Tym razem zarzucano mu zlecenie zabójstwa Galiny Starowojtowej, rosyjskiej polityk i etnograf działającej na rzecz mniejszości etnicznej i demokracji z listopada 1998 roku. Kobieta zginęła zastrzelona w bloku, w którym mieszkała. Głównym świadkiem oskarżenia był Michał Głuszenko, pseudonim Misza, skazany potem w 2015 roku na 17 lat pozbawienia wolności za zaaranżowanie zabójstwa. Wcześniejsze wersje śledcze zakładały, że zamach zorganizował i uczestniczył w jego wykonaniu były egzekutor GRU Jurij Kołczyn. Motywem miała być m.in. próba ograniczenia wpływu Starowojtowej na Borysa Jelcyna, byłego szefa FSB i przyszłego premiera. Nigdy nie ustalono bezpośrednich zleceniodawców zbrodni. W 2005 roku dwóch killerów, wspomnianego Kołczyna i Witalija Akiszina, skazano na kary 20 i 23 lat więzienia. Kilku osób podejrzanych o związek z zabójstwem do dziś nie odnaleziono. Czerwiec 2008 roku przyniósł zatrzymania przez hiszpańską policję 20 osób podejrzanych o udział w tamtejszym odłamie mafii tambowskiej i pranie brudnych pieniędzy. Śledztwo doprowadziło do kolejnych zatrzymań. Wśród ujętych znaleźli się nie tylko gangsterzy, ale też wysokiej rangi kremlowscy politycy, np. Władysław Reznik, członek Rady Partii Politycznej Jedna Rosja i przewodniczący Komisji Finansów Dumy Państwowej. W 2018 roku po wieloletnim śledztwie 17 oskarżonych, w tym Reznika, całkowicie uniewinniono, mimo wielu dowodów przedstawionych przez prokuraturę. Jednym z głównych były spisane zeznania dawnego agenta FSB Aleksandra Litwinienko, złożone przez niego jeszcze za życia. Został on otruty przez rosyjskie służby specjalne w Wielkiej Brytanii, w wyniku czego zmarł w listopadzie 2006 roku. Podobny proces w Hiszpanii toczy się względem członków Sącewskiej Braci. Na Półwysep Iberyjski wyjechali też po kilku zamachach w Petersburgu m.in. Aleksandr Małyszew czy Gennadij Pietrow, uważani za szefów konkurencyjnej do Tambowa grupy Małyszewskaja, aby kontynuować działalność na zachodzie Europy. Ten ostatni, Pietrow, miał mieszkać nawet obok siostry hiszpańskiego króla Juana Carlosa. Podczas jednej z wymierzonych w nich operacji policyjnych zabezpieczono 307 tysięcy dolarów w gotówce, 23 luksusowe samochody i środki na rachunkach bankowych w wysokości 12 milionów euro. Śledztwa w sprawie działalności mafii tambowskiej w zakresie prania brudnych pieniędzy trwają także w Bułgarii. W marcu 2019 roku Władimir Kumarin usłyszał w sądzie w Petersburgu wyrok 24 lat pozbawienia wolności za stworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą znaną jako Mafia Tambowska. Obecnie Grupa Tambowska nadal ma istnieć, a struktura liczy kilkuset członków. Według specjalisty do spraw rosyjskiej przestępczości zorganizowanej, Marka Galeottiego, Mafia Tambowska wciąż kontroluje port morski w Petersburgu, a także w szwedzkim Sztokholmie. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zaciekawiły Was kryminalne opowieści świat o mafii tambowskiej z Sankt Petersburga, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O mafii tambowskiej można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.